Świadectwo, które chcę powiedzieć, dotyczy nas obojga, więc dlatego tutaj stoimy oboje.
Ja jako wsparcie.
A mianowicie pewnego piątkowego popołudnia w czerwcu zadzwonił telefon i dostałam informację od pani, że moje wyniki są nieprawidłowe i muszę się zgłosić do lekarza i lekarz zadecyduje co do dalszego leczenia w związku z tymi wynikami. Więc, że była u nas grupa, ja nie poszłam do lekarza, umówiłam się za tydzień. Za tydzień poszłam, pani doktor powiedziała, że nie są to dobre wyniki i kieruje mnie na badania do szpitala. Zadzwoniłam, żeby się umówić na termin, ale chciałam to wszystko zrobić po ludzku, tak po swojemu, nie po Bożemu. Byłam w panice, że tak powiem, a z tego względu, że 4 lata temu dokładnie taki sam wynik moja mama odebrała od lekarza i niestety żyła tylko 13 miesięcy. Trzy lata temu zmarła. Był to bardzo trudny czas dla mnie, ale uzgodniono, zadzwoniłam do szpitala na oddział. Pani na oddziale powiedziała, że te przyrządy, te narzędzia, którymi będą mieli badać, lepsze są w przychodni i skierowała, mówiła mi wizytę w szpitalu w Katowicach, poradni. I czas oczekiwania był 1,5 miesiąca na to badanie. No to teraz, czy moja wiara wytrzyma te 1,5 miesiąca? Zaczął się bój o wiarę, w uzdrowienie. Poprosiłam pastora o modlitwę z olejami. Była ta modlitwa z olejami i wiem, że wtedy mnie Bóg uzdrowił. Czułam to. Przyszło uzdrowienie, dlatego że symptomy tej choroby, tego wszystkiego po prostu zniknęły. Nie było tego. I na to badanie jechałam z nadzieją, że tam nic nie ma. Okazało się, że jest. Dostałam skierowania do szpitala na oddział na pobranie wycinków. Oczyszczenie tego miejsca, gdzie były zmiany nowotworowe i czas oczekiwania na wynik był jeszcze gorszy. Znowu walka o bój, o wiarę, ufność w to wszystko, że Bóg jest, że On jest ze mną. Ale tak wrócę jeszcze do czerwcowego, tego piątkowego popołudnia, gdzie Boże, daj mi wiarę, żebym ja wierzyła, że Ty chcesz mnie uzdrowić. I w niedzielę stanęłam tutaj, było uwielbienie, zaczęło się uwielbienie, a Pan do mnie mówi, włącz dyktafon. Ja tego nigdy nie robię. I takie, włącz dyktafon drugi raz. Włączyłam dyktafon. I tam była pieśń, którą Lidia pierwsza zaśpiewała, pierwszy raz była śpiewana u nas. Stworzyłem Cię, jestem Bogiem Twym. I tam jest refren. Otwórz serce swe, a uzdrowię Cię. I przez tą pieśnią przechodziłam przez cały ten czas. Dostawałam mnóstwo wersetów o ufności, o wierze, o tym, że On jest ze mną. On cały czas wciąż mówił do mnie. A ja gdzieś z tyłu głowy nie wierzę, że jestem uzdrowiona, bo skoro wyszło, musiałam jeszcze iść na badania, na wycinki, to czemu nie ma tego uzdrowienia? 2 tygodnie temu w niedzielę dostałam zapalenia nerwu kulszowego, przestałam chodzić na nogi. Ja mówię, Boże, o co Ci chodzi? Co jest, w czym jest problem? Przyszła środa, ta ostatnia teraz, co była. słyszę w słuchawce, jak pani do mnie w 7:30 rano mówi, jest wynik, proszę przyjechać, odebrać wynik. A było tak, że jak wychodziłam ze szpitala, to powiedziano mi, że jeśli będzie zły wynik, to zadzwonią. Jeśli będzie dobry, to nie, to za 3 tygodnie mam odebrać. Wiecie, co się działo. Ale z wiarą pojechałam nadal, że mnie Bóg uzdrowi, a z tyłu głowy znowu gdzieś, ile jeszcze, jak długo pożyję. Kiedy poszłam do sekretariatu, w sekretariacie panie były zajęte, jeszcze mnie prosiły, żebym poczekała. To był dla mnie najdłuższy czas, najdłuższy okres. Te 1,5–2 miesiące to nie były takim jak te 5 minut, które czekałam przed tym sekretariatem. Kiedy podpisywałam wynik, że odbieram wynik, nie spojrzałam na niego w ogóle, dopiero wzięłam, usiadłam sobie na stołku i zaczynam czytać. I nie wierzę to, co widzę. I nie rozumiem tego, co widzę. I wierzę w to, co widzę. Takie były moje myśli. Ale mówię, idę się zapytać pani doktor. Ta pani doktor, która mnie prowadziła w tym, przez ten czas, nie było jej, była na urlopie. Ja mówię, ale Madzia jest. I poprosiłam, pozadzwoniłam do Madzi. Madzia mówi, akurat ciociu miałam chwilę czasu i mogę zejść do ciebie. Zeszła. I ze łzami w oczach pytam się, Madziu, czy ja dobrze rozumiem ten wynik? A ona spojrzała na mnie i mówi tak. Mówi, ja zaraz powiem tacie, że będziesz chciała mówić świadectwo twojego cudownego uzdrowienia. Wszystkie komórki były zdrowe, były dobre, nie było żadnych zmian patologicznych. Czyli Bogu chcę chwałę oddać. Wczoraj pytam, Boże, czemu na tym etapie, na samym końcu tego etapu? A Bóg do mnie mówi, a wcześniej byś mi uwierzyła, że cię uzdrowiłem? Ja mówię, no chyba nie. Także mój Bóg mnie zna lepiej niż ja sama siebie. Także chwałę chcę Jemu oddać i dziękuję Mu za to, że w tak cudowny sposób przyszedł. Ale to jeszcze nie koniec jest. Środa, kiedy pojechałam po ten wynik, ja zapomniałam, że mam rwę kulszową, chorą. Ja od tej pory jestem bez leków. Nie dość, że jest wynik dobry, to jeszcze rwa kulszowa została uzdrowiona i jestem na wysokich obrotach. Dziękuję.
Tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć swoje świadectwo, bo jak się zastanawiałem, Basia prosiła, żebym wyszedł z nią, ale wielu z nas było, jest lub będzie w takiej sytuacji, że w rodzinie jest osoba chora i chciałem powiedzieć, co się dzieje wtedy, bo ze mną działo się, muszę powiedzieć, dziwnie. Na samym początku, jak Basia opowiada, w czerwcu od razu pierwszego dnia miałem ogromny atak diabelski. Bo kiedy Basia mi o tym powiedziała, ja nic nie poczułem. Żadnego zmartwienia, żadnego strachu. I atak polegał na tym od razu o wyrzuty, tak? Ty się w ogóle o nią nie martwisz. Gdzie twoja miłość, tak? Gdzie to, że ona będzie cierpieć? A ja czułem, nic nie czułem. To właśnie było to, że byłem zmartwiony, bo nic nie czułem. Nie czułem ani też radości, ani strachu, nic. I kiedy się nad tym zastanawiałem, nad sobą samym, czy jeżeli to nie jest prawda, ta moja miłość, to co się ze mną dzieje? I wtedy taki spokój przyszedł. I wtedy po prostu zrozumiałem, że ten spokój wynika z tego, że wszystko będzie dobrze. Poczułem tak, jakby ktoś mi na ramiona pelerynę taką ciepłą położył. Taki spokój, taka pewność, że wszystko się dobrze skończy, że nie wiedziałem oczywiście w jaki sposób, czy to będzie takie uzdrowienie, czy po chorobie, czy w ogóle nic nie będzie, ale miałem pewność, Bóg dał mi pewność, że wszystko skończy się dobrze i od razu mogłem niemalże od pierwszego dnia próbowałem przekazywać to Basi, otoczyć ją taką pewnością, że wszystko będzie dobrze. te następne dni były bardzo, tak bardzo ważne, pełne takich znaków, że wręcz to było nie do wiary, bo już w poniedziałek czy we wtorek poranna modlitwa, wersety, jakie losuję na ten dzień, wyciągam. I był werset o deptaniu węży, tak? Węże i skorpiony, które zdepczemy. Od razu myśl, że ten wynik to jest taki wąż. Po prostu trzeba go podeptać i iść dalej z wiarą i z ufnością. I w następną niedzielę ta modlitwa, o której Basia mówiła, wyszliśmy tutaj. Ja już wiedziałem, że wychodzę, pastor zawsze wzywa tych, którzy potrzebują też wzmocnienia, ratunku i tak dalej. Ale ja mówiłem, Basia, wychodzimy, żeby podziękować Bogu. To jeszcze był czerwiec, a ja już dziękowałem Bogu. I co ważne, wiecie, bo akurat wyszliśmy i tym bratem, do którego podeszliśmy, był Janusz Bielawa i on zaczął modlitwę swoją, ja powiedziałem, myśmy wyszli tylko podziękować Bogu, a on zaczął się modlić. O czym? O deptaniu skorpionów.
Będziecie chodzić po wieży skorpiona.
I dosłownie kilka dni później miałem taki sen, z którego nic nie zapamiętałem poza słowami. To dopiero początek. Wszystko, co najlepsze jest przed wami.
Aleluja. Wszystko, co najlepsze przed nami.
Starałem się to cały czas Basi przekazywać. I właśnie utwierdzać ją w tym, że zaufanie, zawsze i wszędzie zaufanie. W tych najgorszych sprawach, ale i w tych drobnych, codziennych. Zaufanie do Boga, że Jego plan dla nas, jakikolwiek by był, to ma na celu nasze dobro. Bo jeśli syn prosi o chleb, ojciec nie da mu kamienia. Prawda? I jeszcze takie coś osobistego. W którymś dniu, kiedy Basia akurat nie było, była gdzieś w mieście, byłem sam w domu i znów diabelskie myśli, a tak, że jesteś sam, przyzwyczaj się do tego, tak? Myśl o tym, jak to będzie, kiedy zostaniesz sam. Ja to od razu odepchnąłem i mam taką pewność, ona też wtedy na mnie spłynęła i od tej pory mnie nie opuszcza, że cokolwiek by się stało, ja już nigdy nie będę sam, bo mam Boga.
Aleluja. Dziękujemy wam wszystkim za modlitwy. Dziękujemy za wsparcie.
Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego wspaniałego świadectwa i nie tylko usłyszeliśmy świadectwo, ale ujrzeliśmy łaskę Bożą. Ponieważ patrząc na Basię i na Mariusza razem tutaj, ja znam historię ich życia nieco lepiej i głębiej. Niektóre szczegóły, które nigdy chyba nie powinny nawet być powiedziane głośno, ale znam historię i chcę wam powiedzieć i zaświadczyć, widzę łaskę Bożą. Od początku aż dotąd, a co najlepsze wciąż przed nimi. Chwała Bogu i myślę, że to również jest zachęta dla nas, że to, co wciąż najlepsze, Bóg ma przed nami. Nawet jeżeli sytuacja obecna nie wygląda dobrze, nie wygląda obiecująco, to wiemy, że z nami jest nasz Bóg. I chwała Mu, aleluja. Myślę, że pokrywa się to też z tym, czego doświadczaliśmy wczoraj, gdy byliśmy w Kutnie z trójką osób z naszej społeczności, ja jeszcze dwóch braci. I tam, gdy zajechaliśmy i uczestniczyliśmy w społeczności, również ujrzeliśmy łaskę Bożą. Tylu ludzi o otwartych sercach, w ogromnej potrzebie, wołających do Boga, zgięte kolana, łzy, ręce wzniesione, otwarte serca, przyjmują Ewangelię całymi garściami do swojego życia. I widać tą przemianę, i widać ludzi też wierzących, którzy tam byli. I chyba jedną z najbardziej poruszających rzeczy dla mnie było to, gdy po kazaniu, też i po modlitwie podszedł do mnie starszy brat, to znaczy, że starszy ode mnie. To wiem, że dla młodzieży to już dziadziuś prawie, nie prawie, bo ja już jestem starszy, ale starszy brat, który już też od wielu lat chodzi w Panu, bo on powiedział, że przez 20 lat chodził po różnych zborach też, szukając modlitwy, szukając wsparcia, szukając mocy Bożej, szukając czegoś, co dotknie jego życia. I mówi, za każdym razem wychodził zmęczony, ale powiedział, ale z tego miejsca wyjadę rozradowany, wyjadę podniesiony, wyjadę zachęcony, pełen Ducha Świętego. Człowiek, który przez 20 lat szukał odnalazł, w jakim miejscu wydawałoby się pełnym beznadziei, bo tam było wielu ludzi w potrzebie, ale był Bóg i to wystarczyło, aby dotknąć naszego życia. I jest nadzieja dzisiaj na tym miejscu dla każdego z nas. Nikt z nas nie musi bez nadziei, bez wsparcia, bez mocy, bez dotknięcia Bożego, bez Jego słowa, Jego namaszczenia wychodzić z tego miejsca, bo wiemy ponad wszystko, że pośród nas i w nas jest Pan Jezus Chrystus, jest Jego Duch i chwała Mu za to niech będzie. Alleluja. Rozpoczniemy dzisiejsze zwiastowanie od fragmentu z Ewangelii Jana, ale was zaskoczyłem, prawda? Wiecie, że kiedy rozpoczynam jakąś księgę, to staram się kilka fragmentów przynajmniej z tej księgi przytoczyć i one stają się podstawą też zwiastowania. I znajdujemy tam dwie wspaniałe historie. Jedna dotyczy jak Nikodem, ten wspaniały też człowiek, religijny człowiek, pobożny człowiek przychodzi do Pana Jezusa w nocy, szukając czegoś więcej dla swojego życia. Znamy tę historię niemal w szczegółach, tysiące kazań wypowiedzianych na ten temat dotyczących potrzeby nowego narodzenia. I później za chwileczkę przeskakujemy do kolejnej historii, która mówi o spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką. O, co za wspaniała historia, co za cudowne wydarzenie, gdy Pan Jezus spotyka tą biedną kobietę przy studni, która pragnie, nie potrzebuje, a On jest odpowiedzią. Nie ta woda w studni, nawet nie to, co dzieje się w domu. Wioska nie mogła jej pomóc, czy miejscowość, w której żyła. Odpowiedzią jest Jezus. Odpowiedzią jest Jezus. Ale pomiędzy tymi dwoma historiami, tymi dwoma wydarzeniami znajduje się fragment, przez który przelatujemy bardzo szybko. Może nawet nie zatrzymujemy się zbyt długo, bo po prostu pojawia się tam Jan Chrzciciel, świadectwo o Janu Chrzciciel. Znamy Jana Chrzciciela, tak, tak. To jest ten człowiek taki trochę zawieszony między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. On jakby kończy i wprowadza Pana Jezusa. Oczywiście Bóg się nim posłużył, wspaniałe rzeczy uczynił przez niego, ale jakby nie przykładamy należnej wagi, ale nauczyłem się w swoim chrześcijańskim życiu, do czego zachęcam też was, abyście nie lekceważyli żadnego słowa, ponieważ każdym słowem żyjemy, każde słowo jest ważne. Może nawet w tych fragmentach pomijanych odnajdujemy najgłębszą i najbardziej potrzebną lekcję dla naszego życia. A więc powróćmy właśnie pomiędzy tymi dwoma historiami do tego fragmentu i niech on stanie się dzisiaj też pożywieniem dla naszych serc. Potem, żebym się nie zagalopował. Powtórne świadectwo Jana Chrzciciela, tak jest zatytułowane. Potem Jezus poszedł wraz ze swoimi uczniami do ziemi judzkiej, tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Alion, blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się ochrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli nie jest mu to dane z nieba. Ten fragment oczywiście zatrzymał moją uwagę. Wcześniejsze fragmenty również są ważne i cenne. To nie tylko informacje, ale znajdujemy tutaj naprawdę również bardzo głęboką wieść. Widzimy, że Pan Jezus chrzcił, widzimy, że również Jan chrzcił. On robił to zanim jeszcze Pan Jezus pojawił się z nauczaniem, zanim zaczął pozyskiwać uczniów i uwagę. Myślę, że mieliśmy tutaj przykład też pewnej zmiany, jaka zachodzi, pewnej trudności, która się pojawia. Zobaczcie, że widzimy tutaj Jana Chrzciciela, który znajduje się w momencie, kiedy Jezus zaczyna zyskiwać więcej uwagi, więcej uczniów niż ktokolwiek inny, niż on. Odpływają ludzie od Niego i idą do Jezusa. On słyszy gdzieś, jak ludzie rozmawiają o Jezusie i może w sercu człowieka, który usługiwał, który służył, który był tak używany, budzić się coś, co będzie namiastką zazdrości, która zacznie rozrastać się do jakiejś rangi i może stać się nawet zawiścią. Czy myślicie, że to nie grozi Bożym ludziom? Chyba mam sygnały, że tu coś trzeszczy, prawda? Czy mam wziąć mikrofon do ręki? Czy mam się oddalić? Oddalić się od tego. Okej, dobra, już będzie wszystko dobrze. A wy słuchacie, zgadza się? Cały czas uwagę waszą mam, także chwała Bogu. A więc zobaczcie, że oni przychodzili i dawali się ochrzcić. Jan miał coraz mniej uczniów i mógł się zrodzić w jego sercu problem. Ktoś kiedyś powiedział, że jednym z największych grzechów tego świata jest zawiść. On rozpoczął się w zasadzie ten grzech już na samym początku, kiedy to Kain zabił Abla z powodu zawiści, z powodu zazdrości. Nie jesteśmy wolni od tego grzechu. On również próbuje przedostawać się do naszego życia, do naszych serc. Jedną z najgorszych rzeczy to jest pożądliwość, która uruchamia się w naszym umyśle, w naszych oczach, w naszych zmysłach, aby z czegoś zapragnąć. Zaczyna się od sławy, od kariery, od potrzeby, przez pieniądze, przez potrzeby seksualne, ale wciąż to gdzieś drenuje i niszczy nasze życie. A więc pierwszą rzeczą, którą musimy też zrobić, to wyrzec się tego grzechu. Nie pozwolić, aby on niszczył, nie pozwolić, aby porównywać się z kimkolwiek innym, aby to miało destruktywny wpływ na nasze życie. I to pięknie Jan ujął, że mówi, nie byłoby mu to dane, gdyby nie pochodziło z nieba. Nie mógłby tego osiągnąć, gdyby Bóg nie zesłał tego daru na niego, gdyby nie obdarował i nie używał go w tak oto potężny sposób. Zobaczcie, że wcześniej doszło do sporu między uczniami Jana a Żydami o oczyszczenie. Jakże ważny spór, jakże wielka debata się toczy pomiędzy tymi dwoma grupami. Jakże wielki spór czasami toczy się wśród ludzi wierzących, a Jezus jest gdzieś z boku. Jeżeli jesteś prawdziwie człowiekiem wierzącym i oddanym Bogu, jeżeli zależy ci na tym, aby w tym miejscu, gdzie jesteś, powiem, pojawiło się niebo, to proszę, zostaw spory o i skoncentruj swoją uwagę na Jezusie. On nie próbuje ciągnąć tego wątku i rozstrzygać, kto ma rację, czy jego uczniowie, czy Żydzi o oczyszczenie. On skupia uwagę na Jezusie. I najważniejszą rzeczą jest w naszym życiu ujrzeć Jezusa, zobaczyć Go, ujrzeć Jego chwałę, ujrzeć Jego moc, ujrzeć Jego majestat. I myślę, że to dopiero zaczyna przynosić pełnię błogosławieństwa do naszego życia. Zostaw, kiedy ludzie przychodzą do ciebie i próbują toczyć spory o rzeczy nieważne. Wiecie, staniemy kiedyś w jakimś momencie naszego życia, gdy te rzeczy staną się tak jak pył, jak kurz, który nie ma żadnego znaczenia, chyba tylko, żeby go zgarnąć i odepchnąć na bok, pozbyć się. Ale ważne zawsze dla nas będzie to, by widzieć Jezusa, by widzieć Jego chwałę, bo Jego moc, Jego obecność w naszym życiu, prawda? Pamiętam, jak przechodziliśmy wraz z żoną przez pewne trudności, trochę podobne do Basi, kiedy rzeczywiście zdrowie mojej żony nie wyglądało najlepiej i doszukiwano się tego, co najgorsze. I widziałem ewangelicznych ludzi, z którymi spotkaliśmy się, szukaliśmy modlitwy, wsparcia, ale oni toczyli jakby spór o rzeczy nieważne. Zajmowali się rzeczami, które nie miały dla nas żadnego znaczenia, bo tu chodziło o życie. My potrzebowaliśmy bliskości, obecności Jezusa i być może ty w takim momencie jesteś swojego życia. Nie przyszedłeś tutaj, żeby napawać się tylko krótką chwilą emocji, która towarzyszy takiemu nabożeństwu. O, wspaniały czas uwielbienia, ale później wychodzisz i wszystko gaśnie. O, dobre świadectwo, poruszyło mnie, ale wychodzisz i już nie przeżywasz tego. O, pastor próbował się produkować, ale nie zmieniło to twojego życia. Potrzebujesz spotkać Jezusa, potrzebujesz zwrócić uwagę na Niego, bo On jest najważniejszy. Nie Jan i nawet nie jego dzieło. To jest bardzo pokorny człowiek. On przekierowuje całą uwagę swoich uczniów i Żydów na Jezusa. Mówi, oto Baranek Boży. To On jest tym, który będzie chrzcił was Duchem Świętym. Ja przyszedłem, aby jedynie wykonać pewną służbę, utorować Mu drogę. Co za pokorny Boży sługa. Jakże chciałbym tyle pokory widzieć w nas, w naszej postawie, abyśmy zawsze patrzyli na Jezusa. Wiecie, gdyby tutaj ktoś stanął i ja bym spojrzał na niego, wy również byście spojrzeli. I tak chcę przekierowywać uwagę, gdy zwiastuję, gdy się modlę, gdy służę, aby Jezus był w centrum. Nie ja, nie ty, nie moje, nie twoje potrzeby, ale Jezus! On jest najważniejszy. To On jest Panem Kościoła, gdy Go uwielbiamy. To On jest Panem Kościoła, gdy chcemy żyć ale też potrzebujemy tego, co z nieba. I to jest dobra lekcja, którą udziela nam Jan. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli nie jest mu dane z nieba. Wiecie, chyba jesteśmy jednymi z najbardziej szczęśliwych ludzi na świecie, dlatego że wiemy, mamy pewność, że Bóg otworzył przed swoim Kościołem niebo. I nie tylko mówię o tym, że On otworzył wieczność, że kiedyś będziemy razem z Panem, pocieszajmy się tymi słowy. Alleluja! Ale że nawet żyjąc tu, w tej doczesności, rzeczywistości, w tych trudnych warunkach, czasami przez których musimy przejść i sytuacji, to wiemy, że niebo nad nami jest otwarte i możemy oczekiwać, że Bóg w każdym czasie i w każdej sytuacji ześle swe błogosławieństwo. Wierzycie w to? W jakimś naprawdę trudnym momencie nagle niebo się pojawi, będzie nam to dane. Niedawno słyszałem pewne świadectwo człowieka, który jest ewangelistą, jest z urodzenia, był Hindusem, narodził się na nowo, stał się Bożym człowiekiem, wyemigrował do Kanady i tam studiował, tam też zaczął służyć Bogu, a później Bóg go używał na całym świecie. I pewnego dnia wraz ze swoją rodziną został zaproszony, to były lata, albo jeszcze koniec 70., albo początek 80., do Izraela. Wiecie, to były trudne czasy, dostać się tam było cudem. I jeszcze ewangeliczny człowiek pochodzenia Hindus jedzie do Izraela, żeby zwiastować Ewangelię. To wygląda jak paradoks, jak rzecz wręcz niemożliwa, gdzie granica jest obwarowana zasiekami, ludzie stoją z karabinami maszynowymi i nawet nie tylko mysz, ale myślę, że komar się nie prześlizgnie. Powiem, a ktoś taki, o takiej karnacji, o takim pochodzeniu, jeszcze ewangelicznie wierzący, to już z natury jest traktowany jak terrorysta, który chce zniszczyć kraj od wewnątrz, a więc były mocne przeciwności. I on pojawił się z żoną i małą, kilkuletnią córeczką, taką małą naprawdę dziewczynką. I kiedy weszli do biura, wprowadzono ich tam pod eskortą i stoi żołnierz z karabinem maszynowym i wszyscy mają takie bardzo poważne miny i czuje się to napięcie w środku. Byliście w takich miejscach pewnie, gdzie wszystko jest naelektryzowane i aż trzeszczy. Im pytają się go, po co pan tutaj chce wjechać do naszego kraju i to nie jest łagodne zaproszenie, to nie jest miły ton. W tym od razu czuje się powagę i nie wiadomo, czy tylko wiedzie, czy w ogóle stamtąd wyjdzie. I wtedy ta mała dziewczynka, a oni modlili się o to, oni prosili Boga o to, żeby Pan im dał przychylność. Ta mała dziewczynka, niezrażona niczym, jakby nie przejmowała się, chyba trzeba stać się jak dziecko tym, że ten ma karabin maszynowy, nawet jakiś Uzi, czy nie wiadomo co tam, popatrzyła na niego, w jego oczy i mówi, przepraszam Pana bardzo, czy ma Pan gumę do rzucia? Wiecie, próbuję sobie wyobrazić tą chwilę, kiedy ona pyta się w tym napiętej sytuacji, czy on ma gumę do rzucia, nie? I on tak popatrzył na nią, wziął ją za rączkę i wyprowadził z tego pomieszczenia. Trwało to chwilę, wrócił trzymając ją na ręku, a w ręku trzymał 3 orężady. Jedną dla tego misjonarza, drugą dla jego żony i trzecią dla tej dziewczynki. I wszyscy się uśmiechnęli. Wszyscy nagle jakby zobaczyli kawałek nieba na ziemi. Jakby wojna się zatrzymała, jakby czas się zatrzymał. A później ten żołnierz wziął ich do swojego jeepa i zawiózł ich na miejsce w ewangelizacji, pod eskortą. Ja wierzę, że kiedy oczekujemy tego, co z nieba, ono przychodzi w tak zwyczajny czasami sposób, ale tak pełen mocy i chwały sposób. Moja siostro, mój bracie, dzisiaj, w tym miejscu, w tym czasie, możesz oczekiwać tego, co z nieba. To będzie Ci dane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który otworzył nam drogę, otworzył drzwi do nieba, aby wszelkie błogosławieństwo mogło się wylewać do naszych serc. Już dzisiaj modlitwa pańska nie jest tylko formalnością, liturgią, która jest komponowana w naszą religijność, ale jest czymś żywym. Mówi, my chcemy tego, co w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Jak w niebie, jak w niebie. Amen. Jak w niebie, właśnie tego. Spróbujemy sobie wyobrazić, jak wygląda niebo. Tam nie ma szarości. Dzisiaj z żoną jechaliśmy i już pojawiły się plakaty, już informacje, głosuj na tego, ten jest najlepszy, ten jest cudowny, ten zbawi Polskę, a ten sprowadzi ją do piekła. Nie wiem, tak trudno, ale popatrzyliśmy na prawo i widzimy tylko szarość. Widzimy szarość, nie wiemy. Tak trudno jest się odnaleźć w tej rzeczywistości. Proszę, to nie uznajcie jakąś agitację, ale gdy patrzę w niebo, widzę tylko światłość. Widzę tylko to, co piękne. Widzę tylko to, co chwalebne. Ten świat, ten naród, ta ziemia, na której żyjemy, o wiele bardziej niż przemian politycznych, potrzebuje Jezusa. Potrzebuje tego, co z nieba. O wiele bardziej ty i ja niż tego, co z ziemi. Potrzebujemy tego, co z nieba. Amen. Amen. Potrzebujemy, aby skrawek nieba był pod naszymi nogami, w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych domach. Poproszę o gumę. Chcemy naprawdę tego, co z nieba. Jakże dobrze jest wiedzieć, że niebo jest otwarte. Nie byłoby to dane, gdyby nie z nieba. Wy sami możecie zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem. Wiecie, to jest uwalniające. My nie jesteśmy Zbawicielami, my mamy Zbawiciela. My będziemy użyci przez Zbawiciela, ilekolwiek będzie nam dane. Nie wiem, czy Jan czuł, że jego czas się kończy, że już ten rozdział się zamyka, ale to jest chwalebny rozdział. On mówi, ja nie jestem, ale jakże wspaniałe świadectwo Jezus wydał o nim. On nikogo nie uzdrowił, on nie otworzył oczy ślepemu, on chromego nie podniósł, ale gdy zwiastował Ewangelię, to gdy zwiastował nowinę Bożą, to ludzie dawali się ochrzcić, dawali się ochrzcić. Oni... Przychodziło upamiętanie, przychodziła skrucha. To nie tylko była refleksja, ale to było coś dramatycznego. Chcę ci powiedzieć coś, co dla ciebie jest ważne. Chrzest jest odpowiedzią na wiarę. Jest aktem naszej woli. Musisz dać się ochrzcić. To nie może być bez twojego udziału. Ktokolwiek z was uwierzył, a jeszcze się nie ochrzcił, to po prostu stoisz w opozycji wobec Jezusa, wobec Jego słowa, wobec Jego nauki. Stawiasz się ponad Niego, ale ty potrzebujesz tego, co z nieba. A z nieba przychodzi słowo, które mówi, daj się ochrzcić, przyjdź do Niego, zostań zanurzony w Jego obecności, niech Jego chwała pojawi się. Chrzest sam cię nie zmieni. To Boża moc, to Boża łaska już teraz tutaj na tym miejscu cię zmieni. Wiesz, że wychodząc z tego miejsca, nawet gdy byłeś w największym grzechu, możesz wyjść czysty niczym śnieg. Bo krew Jezusa ma moc dzisiaj i teraz uwolnić i oczyścić cię. Kiedy wychodził od Jezusa człowiek, który był chory, wracał zdrowy. Zwracał upamiętany, podniesiony, zachęcony. Dzisiaj, teraz jest czas, kiedy z nieba przychodzi coś do naszego życia. Zwróćmy tam nasze oczy, nasze serca, a doświadczymy tego w całej pełni. Mówi, kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Co za piękne słowa. I one również poruszają mnie, gdy myślę o tym, że człowiek wierzący, człowiek zbawiony, człowiek narodzony na nowo, może doznawać niezwykłej radości, niezwykłego błogosławieństwa, którym jest fakt, którym jest możliwość, że doznajemy radości. Z powodu słuchania Bożego głosu, słuchania Bożego poselstwa, coś, co dotyka naszego życia. Uczniowie tego doświadczyli, gdy szli w drodze do Emaus i razem z nimi szedł Pan Jezus. Wczoraj też troszkę dzieliłem się tym na ewangelizacji i rozmawiali o tym, co wydarzyło się w Jerozolimie. A Pan Jezus pyta tak trochę prowokująco, o czym wy mówicie? Oni patrzą, to ty jesteś jeden, który nie wie, co się wydarzyło w Jerozolimie. Wiecie, prawda jest taka, że on jedyny wiedział, co wydarzyło się w Jerozolimie. Jedyny wiedział. Ale gdy go słuchali, to ich serce biło mocniej. Powiem, czy tonacja głosu, czy styl przemawiania, a myślę, że przede wszystkim treść poruszała ich. I później oni nie mogli go rozpoznać dopiero po łamaniu chleba. Może widząc jego ręce, styl łamania, potem poznali, że to Jezus. Ale mówi, ale czyż nasze serca nie odczuwały tego? Czyż nie były dotykane? Wiesz, dzisiaj nie zobaczysz na tym miejscu fizycznie obecności Jezusa, ale zobaczysz to w swoim sercu, gdy On przyjdzie i dotknie twojego serca. Gdy ten dotyk będzie miał miejsce, to proszę, nie zlekceważ tego czasu, ponieważ jest to czas łaski. Jest to czas, kiedy Bóg nawiedza to miejsce, z nieba przychodzi Jego obecność, aby dotknąć właśnie ciebie. Wiecie, chciałbym teraz mieć taką możliwość spojrzenia na to miejsce, taki rentgen, który pokazuje, jak snopy światła gdzieś z nieba spływają do czyjegoś serca. I mam wrażenie, że tak właśnie jest, że tam, gdzie siedzisz, teraz Bóg mówi: mój synu, moje dziecko, ja tak bardzo potrzebuję się z tobą spotkać, tak bardzo potrzebuję, abyś ty odpowiedział, zareagował na moje słowo. Kiedy czytamy różne fragmenty Bożego Słowa dotyczące tego, co z nieba, czytamy oto tak w liście do Kolosan: a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. A tak, jeśliście wzbudzeni wraz z Chrystusem, jeśli... To oznacza, że jeśli jestem na nowo narodzony, jeśli odkryłem to, że jestem dzieckiem Bożym, jeśli uwierzyłem w Niego, mam prawo uznawać się również za wzbudzonego do nowego życia, a to również przekierowuje mój wzrok z tego, co na ziemi, aby szukać tego, co w niebie. Wielu z was, jako nowonarodzeni ludzie, żyjecie w tym świecie, ale w głębi serca macie przekonanie, tak naprawdę nie pasujemy do tego świata. Nie pasujemy. Coś uwiera nas, gdy patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. Oczywiście musimy tu funkcjonować w różnych zawodach, w różnych okolicznościach, w różnych rodzinach, ale w głębi serca, patrząc na zło, które nas otacza, na zachowania ludzi, na eskalację grzechu, mówimy: nie pasuje do tego. Nie wypisujemy się, ale nie pasujemy do tego. Dlaczego? Bo należymy do nieba. Prawda, że tak? Nie masz takiego przekonania w swoim sercu? Jeśli jesteś zbudzony wraz z Chrystusem, masz nowe pragnienia i będziesz miał nowe pragnienia, jeżeli dzisiaj pozwolisz, aby Chrystus zamieszkał w twoim sercu, jeśli dzisiaj pozwolisz, aby Jego moc wypełniła twoje życie, to gwarantuję ci, moja siostro i mój bracie, że twoje myśli, twoje pragnienia, twoje cele staną się zupełnie, zupełnie inne. Myślę, że jako ludzie wierzący mamy cel w naszym życiu, mamy misję w naszym życiu, mamy pragnienia, które związane są z naszym Panem Jezusem Chrystusem, z Jego dziełem, z Jego łaską, z Jego mocą. I Jan mówi na końcu tej myśli, mówi: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkim. I świadczy o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. A kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Oto to, co z nieba, jest ponad wszystkim. To, co z nieba, jest ważniejsze niż cokolwiek mogło być tutaj na ziemi. Nie ma takich rzeczy, które nie warto byłoby zostawić, aby zyskać niebo. I później czytamy też, że potrzebujemy przyjąć Jego świadectwo, aby stwierdzić prawdę, którą mówi Bóg. Wiecie, Boga można poznać tylko w jeden sposób. W pełni, od środka. Nie od zewnątrz. Pozwólcie, że to spróbuję jeszcze raz powiedzieć. Boga można tylko poznać wtedy w pełni, kiedy Go przyjmiemy. Wcześniej tylko o Nim coś wiemy, ale kiedy Go przyjmiemy, zaczynamy Go rozumieć. Zgadza się? Możesz dużo się nauczyć na temat Boga, mieć całą wiedzę, która jest gdzieś w książkach, w teologii zawarta, ale jeżeli nie doświadczysz tego, to tak naprawdę jesteś daleki od Boga, jesteś bez poznania Boga. Dopiero z chwilą, kiedy podejmujemy ten krok wiary, ty próbujesz się zbliżyć i w pewnym momencie, o gdy już wszystko, wiesz, nie zawsze będzie to wiązało się z decyzją, którą musisz podjąć i musisz ten krok uczynić, aby od wewnątrz zacząć poznawać Boga, zrozumieć Jego obecność w sobie, zrozumieć Jego chwałę i moc i nawet nikt nie będzie ci musiał tego wyjaśniać. Ile razy słyszałem, jak ktoś komuś składał świadectwo i próbował robić to na wiele sposobów i używał różnych argumentów przeróżnych, aż pewnego dnia ta osoba w jakimś momencie swojego życia podjęła decyzję, aby przyjąć Jezusa do swojego serca i wraca do swojego przyjaciela i mówi, wiesz co, teraz dopiero Cię rozumiem, teraz dopiero wiem, czym jest życie, kim jest Bóg, jak wielkim jest, ponieważ Go przyjęłam do mojego życia. To staje się od wewnątrz, od naszego serca, przychodzi światło i wszystkie mroki zaczynają znikać. On zaczyna wypełniać całą przestrzeń naszego życia, po prostu niebo zaczyna pojawiać się w naszym sercu. Pozwól Mu na to, żeby to w ten sposób mogło się dokonywać. Zobaczcie, mało tego, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha jak? Bez miary, bez ograniczeń. Powiem, jest wystarczająco dla każdego. On chce, żeby każde naczynie, każdy kubek mógł być wypełniony Jego obecnością, Jego chwałą, Jego świętością, Jego mocą. Nie ma dzisiaj tutaj takiego naczynia, które Bóg chciałby pominąć. A z drugiej strony wiemy, że jeżeli Bóg nie udzieli nam swojej mocy, jeżeli nie udzieli nam swojego namaszczenia, to jesteśmy zgubieni. Nie jesteśmy w stanie oprzeć się grzechowi. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć tej lawinie stop. Tylko Bóg może ją zatrzymać. On zgromił falę, On zgromił burzę, On również może zgromić grzech, gdy pozwalamy Mu na to, by stanął w autorytecie w naszych sercach i powiedział, moje dziecko, ja się teraz o Ciebie zatroszczę. Kiedyś słyszałem przykład, chyba George McDowell opowiadał, jak pewien policjant, to było prawdopodobnie w Argentynie, stał na wysepce. Wiecie, w ogóle ciekawą rzeczą są przepisy ruchu drogowego. Kto z Was ma prawo jazdy? A jak wielu z Was nie powinno jeździć. Dobrze, ale to inna sprawa. Ale ten chłopczyk, ten policjant stał i najpierw powinien słuchać policjanta, później dopiero znaki pionowe, tak? Później chyba znaki poziome, a jeszcze wcześniej znaki świetlne. Ale najważniejszy jest policjant. Kto jest najważniejszy w naszym życiu? On nie jest policjantem, ale wiecie, kto jest najważniejszy. Powiem, wszystkie inne znaki nie mają tak znaczenia. Znaczenie ma to, że jest Jezus. A więc ta ilustracja mówi tak. Oto dziecko widziało, jak policjant stoi na wysepce i kieruje ruchem. Wyciąga rękę, a tu sznur samochodów. Powiem, tysiące samochodów zatrzymuje się. On otwiera tą dłoń, a sznur samochodów przejeżdża. Tak jak kieruje, tak jak chce. Jakże spodobało się to temu dziecku. No i policjant musiał mieć przerwę, techniczną przerwę. Nie wiem, co tam potrzebował, ale zszedł na chwilę na tą wysepkę. I wiecie, kto tam wbiegł? Ten chłopiec. Wyciągnął rękę i sznur samochodu się zatrzymał. Dlatego, że stanął w miejscu autorytetu. Stanął w miejscu, gdzie ludzie wiedzieli, że jest władza i nie mogli tego zbagatelizować, nawet jakby to było małe dziecko. I wierzę, że ten, który jest w nas, udziela nam takiego autorytetu, abyśmy stanęli w jego miejscu i powiedzieli nie, albo powiedzieli tak. Ktoś powiedział, że najtrudniejszą rzeczą jest powiedzieć nie. Powiedzieć nie zwłaszcza grzechowi, zwłaszcza temu, co nie pochodzi z nieba. Przeciwstawić się. Zawsze chcemy być poprawni, zawsze chcemy z tego jakoś wybrnąć. Spytajcie jakiegokolwiek polityka, tak czy nie, czy odpowie wam? Z pewnością będzie szukał takiej odpowiedzi, która będzie tak powiedziana, żebyście nic nie zrozumieli. Ale gdy chodzi o sprawy życia i śmierci, sprawy grzechu i świętości, nie możemy wkraczać tylko w szarą sferę, ale musimy też powiedzieć nie, bo chcemy tego, co z nieba. Chcemy, żeby Duch Święty, który działa w nas, okazał swój autorytet i swoją moc, abyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie. Nie zostałeś powołany do tego, by grzech tobą poniewierał. Nie zostałeś powołany do tego, żeby być upodlonym i żyć jakimś świńskim życiem, jak syn marnotrawny. Zostałeś powołany, aby być w domu Ojca, aby był pierścień na twojej dłoni, aby były sandały na twoich nogach, abyś był okryty płaszczem Jego chwały. Do tego zostałeś powołany. To jest przywilejem Bożego dziecka. W tym jest Boża moc. W tym przychodzi niebo do naszego życia. Alleluja. Jakże się cieszę, że możemy tego doznawać i cieszyć się tym w całej pełni i otworzyć serce nasze. I Bóg napełnia nie z nas dla naszych zasług, ale dla swojej wielkiej miłości. I później ten piękny wiersz. Chciałbym, żebyście zrobili sobie pewne studium, które jest pod tytułem Co daje nam wiara w Jezusa? My, kto wierzy w Syna. I gdy ten zwrot się pojawia, za każdym razem pojawia się jakaś cudowna obietnica z tym związana. Mówi, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Nie może, nieprawdopodobnie. Ma niebo! Nie tylko otwarte, ale ma niebo w sercu. Prawda, że tak? Wierzę, że moja żona ma niebo w sercu, bo ma mnie, ma Pana Jezusa. Wierzę, że Ty masz niebo w sercu, ponieważ masz Pana Jezusa, ponieważ masz Jego obecność. Ponieważ masz Jego moc. Kto ma Syna, ma, nie może, nieprawdopodobnie, ale ma. Powiedz, mam żywot wieczny, alleluja. To jest fundament mocny. To sprawia, że przekierowujemy nasze myśli i tego, co w górze szukamy, nie tego, co na ziemi, bo już nie należymy do tego świata. Czy zauważacie, że Pan Jezus w pewnym momencie mówi, ja jestem z wysokości, ale wy jesteście z ziemi. Tak, wy pochodzicie stąd, macie problemy, macie trudności, ale gdy czytamy później Boże Słowo, to mówimy, że nie należymy już do tego świata, ale należymy do Jezusa przez co? Przez moc zmartwychwstania, bo On dokonał tego dzieła. Coś zmienia się. Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie dało nam prawo i przywilej stać się Bożymi dziećmi. Halleluja! Już nie należymy więcej do tego świata. I mamy prawo nazywać się Jego dziećmi i nosić zbawienie w naszych sercach. Co za przywilej. To jest najważniejsza rzecz, z jaką możemy wyjść z tego miejsca, wiedząc, że jestem Bożym dzieckiem. Nie muszę uginać się pod presją tego świata. Nie muszę ulegać grzechowi. Nie muszę żyć w ograniczeniu tylko ciała, ponieważ wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W kim, powiedzcie? W Chrystusie wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. On jest wielkim, wspaniałym, potężnym Bogiem. Ale też czytamy dalej, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Co za smutna wieść. Gniew Boży, sąd Boży. Och, nie chcielibyśmy tych fragmentów wypisywać gdzieś na ścianie. Czy wyobrażacie sobie, ktokolwiek wchodzi do naszej kaplicy i tutaj jest takie motto, kto zaś nie uwierzył w Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Powiedziałby, ale ten zbór jest pełen miłości. Ile oni mają dla nas zachęty. Ale to jest taka sama prawda, jak ta, która jest wyrażona wcześniej. To jest ta sama prawda. My próbujemy ją odepchnąć, ale ona w pewnym momencie będzie wyegzekwowana. Zdajecie sobie z tego sprawę, że wielu ludzi ujrzy sąd Boży, że będą mu poddani. Czy chciałbyś tego doświadczyć? Gdy patrzymy na końcówkę życia Pana Jezusa, na Golgotę, to wraz z Nim zostało tam zawieszonych na krzyżu jeszcze dwóch złoczyńców. Jeden urąga Mu, bluźni, naśmiewa się. Nie wiem, jak to możliwe, żeby w takim momencie być jeszcze tak zatwardziałym człowiekiem. Ale drugi zwraca się do Niego. W zasadzie do tego, który Mu urąga, mówi, jakże możesz tak mówić? Jakże możesz tak mówić? My, co prawda, zasłużyliśmy na to. I widzicie, udzielana jest tutaj nam cenna lekcja. On przyznaje się, że to, co czynił, było złe. To, co czynił, było nieprawdziwe, nie było właściwe. On miał refleksję, miał spojrzenie, miał pokorę, aby się do tego przyznać. Tamten nie, tamten był zatwardziały aż do końca. Jeżeli myślisz, że będziesz miał czas w jakimś ostatecznym momencie nawrócić się do Boga, będzie ci dane te 5 sekund westchnieć, żeby się nawrócić, prawdopodobnie się bardzo rozczarujesz. Może nigdy do tego nie dojść. Nie daj, Panie Boże, ale może do tego nie dojść. Dlatego, że twoje serce będzie zbyt twarde. Jeden z naszych braci opowiadał, jak człowiekowi na łożu śmierci zwiastował Ewangelię. Mówił o miłości, mówił o przebaczeniu, mówił o łasce Boga. On cały już był tak śmiertelnie chory, już nawet nie mógł mówić. Nowotwór niszczył jego życie od wewnątrz. Jego gardło już było zainfekowane całkowicie nowotworem. Ale wiecie co? Jakby z ignorancją spojrzał naszego brata i powiedział do kogoś gestem, żeby nalał mu wódki zamiast Ewangelii. I za chwileczkę odszedł. Nie wiem, co będzie z takim człowiekiem. Nie chcę snuć, bo nie ja jestem sędzią. Ale ten człowiek miał refleksję, powiedział, potrzebuję Jezusa. Potrzebuje przyznać i uznał, że mówi, nawet słusznie ponosimy karę. On wiedział, że to jest konsekwencją złych czynów, słusznie. Ktoś kiedyś też powiedział, że kiedy spotkamy się z Jezusem, a On będzie egzekwował, to nikt tego nie zakwestionuje. My mamy tendencję do kwestionowania. Rok temu i kilka miesięcy jechałem samochodem i za mną niefortunnie pojawił się wóz, który miał pewne przyrządzenie do namierzania mojej prędkości. Jak on się tam znalazł, nie wiem. Ale znalazł się w momencie, kiedy na moim liczniku zamiast być 100, to było biedny ja człowiek. Było 120 na godzinę. To nie jest duża różnica, prawda? 20%. No nie przesadzajmy, to już aż takim grzesznikiem nie jestem. 200 jeżdżą przecież. I widzicie, i już szukam usprawiedliwienia. I nawet kiedy mnie zatrzymali, to ja już mam taki nawyk, że mówię, przyznaję się do winy, proszę łagodny wymiar kary, ale wewnątrz myślę, ale ja powinienem jechać szybciej, bo ja wyprzedzałem ciężarówkę, więc muszę jechać szybciej. To nie jest takie proste mieć refleksję w stosunku do samego siebie i przyznać się do winy, a co dopiero do innych rzeczy. Nawet jeżeli człowiek jest przyłapany na grzechu, to nie znaczy, że żałuje grzechu. On może być przyłapany i żałuje tego, że został na tym przyłapany, ale nie dlatego, że zgrzeszył. Możesz komuś nawet wytknąć, możesz mu na kartce papieru, ale i tak on jest niewinny. Tak trudno jest nam się przyznać. Ale ten człowiek miał refleksję, powiedział, jestem grzesznikiem, zasługuje na sąd, ale później najpiękniejsza rzecz, jaką zrobi, to spojrzał w niebo, spojrzał na Jezusa i mówi, Panie, wspomnij na mnie, wspomnij na mnie. Oto 3 rzeczy, przyznaje się, uznaje, ale zwraca się do Jezusa. I co Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam Ci dziś, będziesz ze mną w raju. Nie, że kiedyś tam, a dziś mu mówi, ale mówi, dziś będziesz ze mną w raju. I gwarantuję Ci, że właśnie tego doświadczysz. Bóg tak bardzo Cię kocha. Nawet jeżeli my oddaliliśmy się, nawet jeżeli my zaniedbaliśmy społeczność, nawet jeżeli my sprzeniewierzyliśmy się. Dzieci już wróciły, więc ostatnia historia, ostatnia ilustracja. Kończymy, modlimy się, uwielbiamy Boga i doświadczamy nieba. Amen? Nie wiem, czy powiedzieliście amen, dlatego że chcę kończyć, czy dlatego, że się cieszycie, że Słowo Boże dociera do naszych serc. Opowiedział ją pewien człowiek, który wychowywał się w takiej kulturze, gdzie takie historie opowiada się dzieciom na dobranoc. Straszne rzeczy, ale posłuchajcie. Oto opowiada, jak była narzeczona i narzeczony. I ta narzeczona nie była zbyt dobrą kobietą, a ten chłopak chyba był za bardzo zauroczony i zapatrzony w nią. Za bardzo to znakiem tego, że był zaślepiony, że poznając świata nie widział. Brak mu było trzeźwego umysłu. Ale ona powiedziała tak, ty kochasz bardziej swoją matkę niż mnie. A on mówi, nie, wiesz co, to nie jest tak, nie można tych miłości porównywać, bo inaczej kocha się mamusię, czego nie zawsze żony rozumieją, ale inaczej się kocha mamusia, inaczej kocha się żony, prawda? Po prostu są dwie różne miłości. Ona mówi, nie, nie. Mówi, ty bardziej kochasz mamę niż mnie i musisz mi to udowodnić, że bardziej kochasz mnie niż mamę. Był zapatrzony w nią. A mówi, w jaki sposób mogę ci to udowodnić? Ona mówi, chcesz mi udowodnić? Powiem ci jak. To jest przypowieść. Idź, zabij swoją matkę, wyrwij jej serce i przynieś mi je na dowód tego, że mnie kochasz bardziej. Ojej. Naciskała na niego, naciskała. Aż w końcu ten człowiek uległ, poszedł i niesie serce i biegnie przez las do swojej narzeczonej i potyka się gdzieś w krzakach, gdzieś w gąszczu i to serce wypada. Gubi je, jest ciemno, zaczyna płakać, zrozpaczony, ponieważ tutaj dokonało się coś, czego by chciał zapomnieć pewnie, a tutaj zgubił jeszcze serce i nie wie, ale odnajduje je gdzieś w cierniach, więc wyciąga je z cierni, wkłada w swoje ręce i słyszy głos, który wydobywa się z tego serca. Synu, czy nie poraniłeś się? Synu, czy nie poraniłeś się? Wiecie, nie potrafię zrozumieć Bożej miłości. Pomimo czasami naszego życia, naszego zachowania, szukania tego, co na ziemi, a nie tego, co w niebie. Z powodu odwracania się od Niego, czasami zapierania się Jego. Ale mówi, synu, nie poraniłeś się? Jeszcze jedna tylko historia i już kończę. Dotyczy pewnego misjonarza, pewnego pastora z Chin. Jeszcze za Mao Tse-tunga. On zwiastował Ewangelię i Mao Tse-tung go posłał do więzienia, a później dał mu też taką propozycję, jeżeli wyprzesz się Jezusa, to ja cię uwolnię. I on napisał deklarację, że zrzeka się swojej wiary i został wypuszczony na wolność. Wiecie, został wypuszczony na wolność, ale wolny nie był. W jego sercu człowieka, który narodził się na nowo, zrodził się ból większy niż więzienie. Większy, większy. Zaczął chodzić po ulicach miasta, tego największego miasta i zaczął krzyczeć, jestem jak Piotr. Jestem Piotrem, który zaparł się Jezusa. I krzyczał, jestem Piotrem, który zaparł się Jezusa. I chodził po ulicy, aż w końcu go zgarnęli. I znowu uwięzili w więzieniu. I dostał teraz wyrok 20 lat, ale już nie wyparł się Jezusa. I kiedy został wypuszczony, powiedział tak, był moment, kiedy stałem się Piotrem, ale nigdy nie stałem się Judaszem. Nigdy. 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 Możemy upaść, ale Jego miłość zawsze będzie nas pociągać. Niebo zawsze będzie pociągać tych, którzy do Niego należą. Możemy czasami mieć problemy, ale Pan mówi, ja Cię miłuję, nie zraniłeś się? Czy wszystko dobrze w Twoim życiu? Ja mam moc się o Ciebie zatroszyć. Pozwól, żeby On dzisiaj zatroszczył się o Twoje serce, o Twoje życie, o Twoje potrzeby. Przekieruj swój wzrok z problemu na Jezusa, a On go rozwiąże i da Ci jeszcze więcej. On Cię poprowadzi. Jego wola stanie się tym, co najpiękniejsze dla Twoich młodych lat, dla Twoich dorosłych lat, dla Twoich małżeńskich lat, dla całego Twojego życia, bo Jezus jest odpowiedzią dla tego świata. Tego, co w górze szukamy, tego potrzebujemy, tego pragniemy całym sercem. Amen? Pochylmy nasze głowy w modlitwie teraz. Miejmy spuszczone głowy i nie rozglądajmy się. Kto z Was dzisiaj potrzebuje modlitwy? Potrzebuje otworzyć swoje serce. Potrzebuje powiedzieć, Panie, potrzebuję Cię. Potrzebuję tego, co w górze. Panie, to, co na ziemi. O, zaczyna boleć, zaczyna dotykać, zaczyna niszczyć. Może już to zasmakowałeś, ale Bóg ma dla Ciebie wspaniały plan. On chce dać Ci niebo do serca, chce dać Ci zbawienie. Tak niewiele potrzeba. Powiedz o swojej potrzebie, zwróć się do Niego, a On odpowie. Kto z Was ma potrzebę jakąkolwiek? Podnieście ręce dzisiaj do góry, będziemy się modlić. Kto z Was? 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 Moje siostry, moi bracia. Miejcie odwagę, proszę, zróbcie to. Przecież możemy mieć chwilę słabości, ale nie zaprzemy się naszego Pana. Nie wyprzemy się też, że potrzebujemy Go. Pragniemy Jego obecności. Amen? Alleluja. Powstańmy.